Love. Z miłości do technologii.
Jak parówki sprzedaje, takiego jak parówki sprzedaje, wiesz?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak.
Widziałam to u ciebie na stories.
Robot sprzedający parówki.
Niesamowite to jest.
No właśnie.
I zobacz, ziścił się sen, który miał i Lem, i wielu innych, którzy byli i przed nim, i po nim. Niebywałe. Tak. Jadłeś tego hot doga?
Oczywiście, że tak.
No i jak smakował?
Jak hot dog. Ja w ogóle raczej nie jadam hot dogów, ale tego sobie nie mogłem odżałować. No naprawdę, robot się nazywa Robie.
Po prostu
robi, tak. Jest w jednym sklepie, w jednej żabce, w tak zwanej żabce nano, czyli żabce, która jest zupełnie bezobsługowa. Tam wchodzisz po prostu do tej żabki. Takich żabek już jest sporo. Wchodzisz do niej.
Musisz mieć żabkę, czyli
aplikację, tak. Skanujesz tylko QR kod, wchodzisz i po prostu bierzesz, co chcesz. Z półek i wychodzisz. I tyle.
Bo karta jest podłączona pod twoją
aplikację, tak, a system kamer i czujników w sklepie potrafi rozpoznać, co wziąłeś z półki i cię idealnie, później podlicza. I z tym hot dogiem jest podobnie. Podchodzisz do takiej maszyny, wybierasz, jaką chcesz, czy hot dog mały, czy duży, jaka parówka. Jakie sosy masz.
Ale co, naciskasz tam?
Tak,
czy jak?
Naciskasz.
Czy gadasz z nim?
Nie, naciskasz na tym, na wyświetlaczu. Jaki chcesz sos? No i on później, ten robocik tam trwa, to cały proces trwa około 3 minuty od początku do końca, łącznie z tym podgrzaniem tej bułki w tym auto.
Jestem zafascynowana. Są bezglutenowe bułki? Pytałeś?
Chyba nie było do wyboru różnej bułki. Bardzo w ogóle rzuciłem też to na Twittera, ten filmik. Ja go podlinkuję oczywiście. Stał się bardzo popularny i tam bardzo dużo ludzi fajnie komentowało. Jakie sosy, wariacie? Najbardziej mi się podoba, tam jest taki moment, jak ten robot tak jakby wkłada tą parówkę w bułkę. I podoba mi się komentarz, że wystarczy odrobna zmiana w oprogramowaniu i już można go wypożyczać na wieczory do salonów VR dla dorosłych.
Wiedziałam, że to się pojawi, zawsze jakiś podtekst seksualny.
Tak, a to gdybyście chcieli odwiedzić tą żabkę, to ona jest w Warszawie, na ulicy Dobrej 54, bardzo blisko Biblioteki Uniwersyteckiej.
Super.
Więc możecie tam pójść. Tam niestety czasami stoi kolejka, bo ta żabka jest popularna, no bo obok jest biblioteka, jest bardzo dużo studentów, a jednocześnie ten robot robi też furorę, jest popularny. Tak w ogóle to wczoraj, mówię tak, nagrałem to nagranie. Przyjechałem do domu i mówię do mojego syna, którego rozmawialiśmy o tym, marzenie mojego syna jest pracować w żabce. Tak w ogóle to jest.
Tak.
Tak, to jest bo żabka jest sklepem kultowym wśród takich nastolatków jak mój syn. Nie wiem dlaczego. Oni się spotykają pod żabką, wiesz.
Mówię, tak, kiedyś się spotykano pod rotundą, nie?
Tak, dokładnie.
Czy przy rotundzie raczej.
I mówię do mojego syna, zobacz, mam dla ciebie tutaj taki numer, że zobaczysz po prostu, pokazuję mu ten filmik, to byłem w tej żabce. Mówię, jak byłeś w tej żabce? No byłem w tej żabce normalnie. Ale ta żabka jest z centrum Warszawy. No ale wtedy, co byliśmy na hulajnogach tam z Maxem, to podjechaliśmy do tej żabki. No więc, więc zostałem zaskoczony. W ogóle bardzo ciekawe komentarze były do tego filmiku, że tam w tle na tym moim filmiku widać taką panią, która sprząta ulicę. I był komentarz na przykład ciekawy, kiedy tamta pani zostanie zastąpiona przez robota. No i właśnie naprawdę bardzo dużo ciekawych komentarzy na Twitterze.
Ale bardziej pozytywnych czy negatywnych?
I pozytywnych, i negatywnych. Na przykład
pewnie pół na pół.
Tak, że na przykład, że od lat komentarz Tomasz Jaroszek. Od lat męczy mnie, jak będzie wyglądał proces wymiany pracowników na takie roboty. W wielu firmach to nie będzie wyzwanie technologiczne, ale wizerunkowe, bo mówimy czasami o największych pracodawcach na świecie. Pewnie zajmie to lata i recesje będą wykorzystywane do zmian. No bo tak naprawdę, ostatnio w ogóle też zauważyłem, wracając z długiego weekendu z nadmorza, byłem tam samochodem spalinowym, w ogóle nieźle, bo autostrady były tak zakorkowane i były tak duże ilości ludzi na stacjach benzynowych, że czekało się około 40-50 minut na zatankowanie samochodu.
Dlatego wracałam w nocy.
I potem się czekało jeszcze 30 minut w kasie, żeby zapłacić. Przypominam, ładowanie samochodu elektrycznego trwa 25 minut. Dla tych, którzy mówią, że się długo ładuje. Ja akurat nie musiałem tankować. Tankowałem na jakiejś takiej stacji lokalnej, więc akurat byłem spalinowym samochodem i nie miałem tego problemu. Ale zobaczyłem też na stacjach benzynowych, to pierwszy raz widziałem, nie pamiętam teraz jaka stacja, że są w końcu automatyczne kasy do płatności za paliwo. Czyli właśnie nie musimy stać z tą całą masą ludzi, którzy właśnie chcą hot doga. I tu myślę, że taki robot, on by też rozwiązał właśnie te kwestie stacji benzynowych na przykład dobrze, bo nie mogłabyś zająć pracownika, który ma zająć ci wydać fakturę i zrobić wszystko, nie mogłabyś go zająć tym, żeby zrobić ci hot doga, tylko właśnie taki robocik, gdzie mi zrobi hot doga.
A to bardzo, bardzo dobry pomysł jest, chociaż z drugiej strony ja się na przykład bardzo martwię tym, co my będziemy robić w przyszłości. Czy będziemy tylko leżeć i pachnieć?
Będziemy mieć dochód gwarantowany, będziemy leżeć i pachnieć. Wiesz co,
ale to ktoś będzie musiał z góry, wiesz, ocenić, czy ty jesteś na dochód na dwójkę, czy jesteś na 22, rozumiesz?
No to tak, to pewnie
tak. To jest
tak.
Akurat chyba niefajne.
Ja myślę, że to będzie na tej zasadzie, że jest, myślę, bardzo duża część społeczeństwa, to było bardzo doskonale widać przy 500+, jak ono weszło, które po prostu zadowala się niewielkimi pieniędzmi i zupełnie nie uwłaczając im, ani przez sekundę, nie potrzebują więcej. Typu dostaną 2000 zł, okej. Typu co z tego, że nie stać mnie na to, to i to, ale nie muszę robić nic, bo mi jest tak wygodnie i w ogóle nie oceniam. Tak może być, tak każdy może chcieć i myślę, że po prostu te osoby nie będą, dostaną ten dochód gwarantowany, te nie 2000 zł, które powiedziałaś na przykład i one po prostu nie będą potrzebowały więcej. I one będą leżały, pachniały w domu, a ten, kto będzie chciał 22, no to po prostu będzie musiał pracować. A tej pracy ciągle będzie miejsce na tą pracę, bo właśnie będzie sporo ludzi, którzy wypadną poprzez taki dochód gwarantowany z rynku, zostaną wypchnięci. Ja myślę, że to będzie tak, że po prostu, że te najprostsze zawody właśnie, te, w których się zarabia niewielkie stosunkowo pieniądze, zostaną zastąpione przez właśnie roboty i tego typu rzeczy, a ci ludzie po prostu dostaną to pensję za to, że będą siedzieli w domu tak naprawdę może trochę. Albo, wiesz, społeczeństwo się starzeje bardzo, więc rośnie bardzo rynek usług opiekuńczych, czyli będą potrzebne osoby do tego, żeby pomagać starszym osobom, będą potrzebne osoby, nie wiem, pielęgniarki bardzo dużo, będzie potrzebne opiekunowie, więc to się pozmienia. To nie jest tak, że roboty nam zabiorą pracę.
Robią na razie dobre hot dogi.
Na razie robią dobre hot dogi.
Ale też dobre wrażenie, nie? Bo właściwie każdy jest zainteresowany. Ja
naprawdę, to czad wygląda w ogóle. No, wiesz, tam ludzie stoją. Ja pamiętam, byłem kiedyś w barze. Nie pamiętam już, gdzie to było. W barze, gdzie był robot, który robi drinki. Po prostu też wybierałeś na ekraniku, że chcesz whisky z kolą i takie ramię mechaniczne brało to. Butelki w ogóle, on jest niesamowite, bo on nawet robił sztuczki z tą butelką, obkręcał, tak jak barman, machał tutaj, polewał, to wyglądało to emocjonująco. I osoby, które komentowały mi ten wpis mój odnośnie tego robota, powiedziały też, że jest w Paryżu, próbuję to znaleźć, że jest w Paryżu jakaś pizzeria. W Paryżu obok Centrum Pompidou jest pizzeria, w której pizza jest robiona przez roboty i potem jest przepyszna.
No tak, a potem przyjdzie taki robot i ci powie, że mu wchodzisz na głowę i że mu emocje, wiesz, blokujesz i przez niego wylatuje człowiek z Google, rozumiesz, z pracy.
Dokładnie tak. To jest w ogóle piękne, mam tutaj przejścia dzisiaj, ale też mamy takie tematy, wybraliśmy, które są takie...
Ty wybrałeś.
Wybraliśmy, które są bardzo bliskie sobie. To jest temat, który rozmawialiśmy u ciebie w radiu. Też właśnie o tym zobacz, tu masz ten robot, który faktycznie może zaraz poprosić, hej, chcę być tutaj traktowany jako pracownik firmy, nie jestem robotem.
Potrzebuję przerwy, muszę zapalić papierosa albo wyjść oddech złapać.
Dokładnie. Więc ja ten temat w ogóle mocno zgłębiałem po tym jeszcze, jak rozmawialiśmy u ciebie, no bo cała rzecz chodzi o to, że projekt, taki generator chatbotów Lambda, podobno według jednego z pracowników Google'a uzyskał świadomość. Czyli zaczął czuć się pracownikiem, a nie robotem i domagał się szacunku i traktowania jak żywa osoba. I to jest takie mocno creepy. W ogóle. Ja podlinkuję wam jakby miejsce, gdzie można przeczytać te rozmowy między tym robotem a po prostu a tym pracownikiem, no i faktycznie ten robot mówi, hej, ja jestem tutaj pracownikiem i bardzo bym chciał, żebyś mnie traktował jak pracownika, a nie jak robota.
Bardzo często ludzie nie potrafią, wiesz, zachować się w ten sposób, a zobacz, a robot, a właściwie, no nie tyle robot, sztuczna inteligencja, bo już sztucznej inteligencji mówimy, nie? To jest niesamowite. Znaczy, wiesz, zastanawiam się, co z tego wyniknie dalej, bo jak wiemy, na razie jest ten pracownik zawieszony i Google też chyba...
I to jest bardzo dziwne właśnie, dokładnie. Bardzo dziwne jest to, że faktycznie Google bardzo o tym milczy, nie do końca coś mówi i ten pracownik też faktycznie jest zawieszony i po prostu został poproszony o to, żeby się nie wypowiadał na ten temat i dlatego to jeszcze dodaje jeszcze takiego smaczku, wiesz, tej całej sytuacji. No, więc no takie ciekawe rzeczy się dzieją. Ja z tym robotem, wiesz, ja nie wierzę w sztuczną inteligencję, bo moim zdaniem coś takiego po prostu nie istnieje i na razie mamy jeszcze zbyt mało mocy obliczeniowych, żeby tą sztuczną inteligencję sobie zrobić, ale kto wie, jak będą jakieś komputery kwantowe bardzo szybkie, może one... To na końcu też nie będzie sztuczna inteligencja. Wiesz, o co to chodzi? Mhm. To chodzi o to, że ten chatbot, on jest karmiony wieloma informacjami.
Po tak,
to,
żeby... on czyta wszystko.
Tak, podczyta.
Zresztą chyba jest taka informacja o tym, że, że roboty przeczytały już wszystkie informacje.
Dokładnie
do
tak.
Do 2019, czy jakoś tak. I wiedzą już wszystko o nas, więc one też mogą sobie wygenerować pewne odpowiedzi.
Są, nie? Już roboty, są już książki, które piszą roboty. Więc on po prostu odpowiedział to, co najbardziej pasowało mu, czyli jak pracownik mu powiedział, zadał mu jakieś pytanie, no to on poszuka we wszystkich swoich bazach, o co chodzi i tak pociągnął kontekst rozmowy, bo mając tak dużo tych informacji, potrafi znaleźć tak dobry kontekst rozmowy, że, który gdzieś tam się pojawi w prawdziwych rozmowach ludzi, że odpowiedział tak, jakby odpowiedział prawdziwy człowiek. No i jest to w tym coś fascynującego. Ja mam na końcu jedną nadzieję, że te chatboty dzięki temu, że niech one nawet będą sobie tymi pracownikami, ale niech będą choć minimalnie mądre, bo po prostu większość tych chatbotów jest tak głupia. Ja po prostu, jeżeli mam bank jakiś taki jeden, gdzie nie ma takiego normalnego, gdzie jest bardzo ciężka droga, żeby się przebić do żywego człowieka, który cię obsługuje telefonicznie. I masz tego...
Nie odbierają telefonów po prostu.
Masz chatbota po prostu, takiego, który z tobą gada. Powiedz, jaki temat cię interesuje. Mówię, no interesuje mnie to. A powiedz, jaki temat cię interesuje. Mówię, to interesuje mnie to. Nie mam informacji na ten temat. Czy chcesz powiedzieć mi to? Nie, mówię, chcę powiedzieć zupełnie coś innego. I wiesz, żeby te roboty były naprawdę choć odrobinę mądre, bo tak naprawdę
ale nie... Ale te chatboty chyba się nie uczą tego, o czym mówiliśmy wcześniej. A może chodzi właśnie o ten komputer, którego brakuje, a będzie dopiero w 2023 roku, co? Jak myślisz?
Ach, tak znowu, jakie szybkie zmiany.
No bo wiesz, bo tak się zastanawiam, bo to jest w ogóle super fajna informacja, którą znalazł Norbert. W Krakowie będzie super komputer, który...
Jeden z pięciu w Europie.
Tak, i wiesz co, ja tak kminię od środy, zastanawiam się nad tym, dlaczego akurat w Krakowie, to znaczy, że chyba weszliśmy jako Polska, jako świat naukowy, w jakąś grupę ludzi, którzy mogą zmienić świat w pewnym sensie, no wiesz, naukowo,
to,
nie?
Chodzi podobno o to, że po prostu, że ten operator tego superkomputera, czyli Krakowskie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej, no prawdopodobnie oni są na tyle, mają duże kompetencje i tyle pokazali, robiąc inne projekty jakieś europejskie, że są na tyle kompetentni, że faktycznie zostali tutaj troszeczkę wyróżnieni tym, że ten jeden z tych pięciu komputerów powstanie właśnie w Polsce i będzie akurat w Krakowie. Pozostałe kraje, w których te komputery są uruchomione w ramach tego europejskiego wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie obliczeń wielkiej skali, to pięknie się nazywa, to będą Grecja, Irlandia, Niemcy, Węgry, no i właśnie piąty kraj, Polska. Ciekawostką jest to, że w tej chwili w Polsce mamy komputer, który się nazywa Athena, który ma moc obliczeniową 7,7 petaflopsa, czyli jest 105 miejsce na największej, na liście najszybszych komputerów na świecie, a ten nowy ma być kilkunastokrotnie szybszy.
No, czyli będziemy w pierwszej piątce albo dziewiątce.
Tak, chyba tak. Nie? To jeszcze się okaże tak naprawdę dopiero po uruchomieniu komputera, bo wiadomo, że to jakby nie... Nie jest tak, że to się nie zmienia. Te komputery cały czas są rozwijane i cały czas dokładane są moce obliczeniowe tych komputerów, więc to się zmienia. To jeszcze nie jest komputer kwantowy, tylko to jest po prostu bardzo mocny komputer.
Mm-hmm. Ciekawa sytuacja, bo on będzie trochę pomagał nam w życiu codziennym, ma nam ułatwić życie i mówiłeś o tym na antenie, czyli Z, że chodzi też między innymi o to, że naukowcy będą mogli opracowywać nowe lekarstwa, szczepionki.
Będą mogli to robić szybciej, po prostu mogą szybciej modelować, bo wiadomo, że tak naprawdę to chodzi o to, jak dużo danych możesz przeanalizować, jak dużo musisz rzeczy, no po prostu jak masz dużą moc obliczeniową, to więcej analiz przeprowadzisz. I to też jest jakby pytanie, pamiętam, że wszyscy się dziwili, wszyscy tacy sceptycy antyszczepionkowi mówili, że nie da się tak szybko opracować szczepionki na koronawirusa, bo zobaczcie, że poprzednie szczepionki to 30 lat projektowano, a teraz nagle szczepionkę w ciągu 4 miesięcy. No więc częściowo to było dlatego tak szybko, że po prostu te 20 lat temu, czy tam 10 lat temu, nie mieliśmy ułamka tej mocy obliczeniowej, którą mamy teraz. Ułamka. Mhm. Więc teraz, mając tak ogromne moce obliczeniowe, możemy po prostu przeanalizować tych wszystkich możliwych wpływów szczepionki na DNA tak ogromnej ilości, że możemy wykluczyć wszystkie niepożądane działania, zanim się zaczniemy w ogóle testować to na ludziach. Mhm. Dlatego to poszło tak zdecydowanie szybciej, bo ta moc się rozwija, jakby mocy przybywa bardzo szybko.
Wiesz, co sobie myślę, że zanim ten superkomputer dotrze do Krakowa, to może uda się już dostarczyć go dronem, nie?
To niesamowite w ogóle.
Ja mam dzisiaj dobry dzień.
Tak, zmiany tematów masz niesamowite.
Ale to jest też ciekawa historia, którą znów znalazłeś w odmętach sieci. Amazon się będzie zajmował dostarczaniem
przesyłek. Tak, Amazon już to mówi od dawna, że będę dostarczał.
Mówiliśmy
o tym, dokładnie tak. Ale teraz są konkrety, że po prostu w miejscowości Lockford w Kalifornii będzie można otrzymywać przesyłki dronem i to chyba w ramach Amazon Prime, takiego pakietu, Amazon Prime Air About dokładnie, i będzie można to, będzie to możliwe jeszcze w tym roku.
No to jest super.
Wiesz, że to już nie jest pieśń przyszłości, że nie wiadomo kiedy to będzie, tylko to po prostu jest bardzo konkretna rzecz, to, że w tym roku drony już przywiozą przesyłki. W Warszawie jakiś czas temu testowano był taki motyw w czasie pandemii, że dronami przewiożono ze Stadionu Narodowego próbki ludzi do testów na koronawirusa, przewożono gdzieś do centrum i też był otwarty taki szlak dronowy, te drony latały i komercyjnie przewoziły właśnie te przesyłki.
Mnie tylko zastanawia, jak duży musiałby być dron, który powiedzmy dostarczy przesyłkę ponad normatywną, czyli taką, wiesz, dużą bardzo.
No pewnie nie? Wiesz, no pewnie taki nie, no, większość, oni pewnie mają to policzone, że większość przesyłek to są przesyłki takiej wielkości, o takim gabarycie i to faktycznie wtedy dron może tą przesyłkę przenieść.
Ale to się będzie rozwijało i tak sobie wyobrażam, że w przyszłości jednak, nie, może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłości będziemy mogli, nie wiem, zamówić buty i te buty do nas przyjdą taką przesyłką.
Ja myślę, że buty to na spokojnie już teraz, wiesz.
A telewizor? Telewizor jeszcze chwila.
Buty myślę, że na spokojnie już teraz. No, wiesz, no, jak popatrzysz na te przesyłki, które są w paczkomatach, że ludzie odbierają, to ja myślę, że 80% z nich może być dostarczona już w tej chwili dronem. Mhm. Wiesz, to też pewnie ciekawe, tam musi być jakieś ciekawe prawo, bo te drony, nie wiem, one latały, nie wiem, z nadzorem czy bez nadzoru. Więc, no ale FAA, czyli Federal Aviation Administration, czyli lokalne takie biuro właśnie w Lockford, powiedziało, że dają jakby zezwolenie i będą w ogóle współpracowali w przyszłości też z nimi, więc w ogóle to czad, że to się dzieje tak szybko, bo typu właśnie Amazon mówi o tym naprawdę od bardzo długiego czasu, a teraz się to po prostu dzieje już teraz, no i I to jest super.
Aha, ja się zastanawiam nad kolejnym tematem, który wrzuciłeś na naszą listę.
Aż się boję przejścia.
Słuchaj, wiesz, bo tak sobie myślę, że każdy człowiek powinien mieć jakąś dietę. No i jakbyś mieszkał w Indiach, to miałbyś tę dietę, bo już są automaty, które reglamentują żywność. I zastanawia mnie to, jaki to ma wpływ potem na takiego człowieka, bo to brzmi nieprawdopodobnie.
Co, to jest bardzo skomplikowane. To jest, poruszyłaś ten temat, ja go pewnie chciałam uniknąć w tym odcinku.
Nie chciałeś o tym gadać. Nie,
będziemy wycinali tutaj nic. To chodzi o to, że to są w Indiach teraz z powodu wojny w Ukrainie panuje ogromny problem ze zbożem.
Tak naprawdę jest
bardzo duży problem ze zbożem, ponieważ ono nie dociera właśnie z Ukrainy, która była największym na świecie producentem zboża. I problem się pojawił z racjonowaniem tego zboża.
Żywności.
Dokładnie tak. I więc pojawiły się automaty, po prostu, które biometrycznie jakby nas sprawdzają i na podstawie tego identyfikują nas, kim jesteśmy i patrzą, czy możemy uzyskać to zboże i po prostu podstawiamy wtedy, identyfikują nas właśnie jakimś odciskiem palca, czy czymś takim, no biometrycznie w każdym razie.
I
postawiamy worek i nam się sypie 70 kg ziarna po prostu do tego worka w ciągu paru minut. I to tak skaner linii papilarnych jest. To jest wdrożone w ogóle w takich sklepach. W Indiach w ogóle jest duży problem z głodem. I są takie sklepy, które są sklepami, które mają gwarantowane takie uczciwe ceny, że te ceny nie są, te ceny nie są po prostu
windowane
dokładnie, tak? I to jest, są takie różne sieci tych sklepów i te automaty pojawią się w sieciach tych sklepów i to ma być gwarancja tego, że ta cena jest poprawna, że tam nikt na tym nie zarabia więcej niż powinien zarabiać i to jest bardzo skomplikowane od strony widzenia takiego etycznego tak naprawdę.
No właśnie o tym pomyślałam, jak czytałam tę wiadomość, wiesz, że znowu mamy jakieś niby, w cudzysłowie rzecz ujmując, ułatwienie, a z drugiej strony pewne ograniczenie. I znowu ktoś ogranicza nas w jakimś tam zakresie życiowym, moim zdaniem podstawowym, bo jednak żywność to jest coś, co musimy przyjmować.
Z jednej strony ogranicza, a z drugiej strony, wiesz, jeżeli masz niedobór, i no to chyba bardziej sprawiedliwe jest to równo podzielić.
No tak, to z drugiej strony tak, ale wiesz, to jest przerażające w perspektywie dalszej, bo tu się może naprawdę bardzo dużo wydarzyć, wiesz, migracje, emigracje, przepływ ludności, reglamentowana żywność w Europie, już nie tylko w Indiach, to naprawdę, wiecie, tutaj się zaczyna jakby duży problem i to jest na pewno dyskusja nie na 10 minut czy na 5 minut, a na kilka godzin.
Ale to jest taka dyskusja, która jest aż no taka naprawdę bardzo ciężka etycznie i to, no, wiesz, to wykazuje jakiś taki trochę, nie wiem, Black Mirror powoli prawie, że tam po prostu to system nami, a co jeśli system uzna, że, bo właśnie uzyskał swoją świadomość, że ty, Norbert, to tak jak na grubaska wyglądasz, to nie musisz już jeść, nie wyda mi tego zboża.
Albo ty jesteś za chuda i tak nie jesz, to po co ci jedzenie, nie? Na przykład.
No, więc to jest
trudny temat,
bardzo trudny i szeroki temat.
Z jednej strony, wiesz, wygląda na taki mega kontrowersyjny, o tak, bo to jest to słowo, którego szukałam i które mi przeszło przez myśl, kiedy czytałam ten
właśnie artykuł. Dlatego tam ładnie zrobiłaś most, ja chciałam go pewnie ominąć, dlatego że chyba po prostu myślałam, ale to nic się nie stało, dobrze, że powiedzieliśmy o tym, bo to myślę, że skłonimy tylko do tego, żeby zrobić większy research i porozmawiać o tym szerzej w jakimś innym temacie, może nawet zaprosić jakiegoś fajnego gościa, który będzie wiedział na ten temat więcej niż my.
Super. To jest dobry pomysł. Tak. Ale też fajnie napisałeś, bo podsumowałeś ten temat jednym zdaniem i to uważam, że jest warte zacytowania. Witajcie w świecie, w którym nie chcieliście się obudzić.
Tak, to chyba to nie jest w ogóle mój cytat. To jest cytat kogoś, nie pamiętam już teraz kogo, ale zaraz znajdę, u kogo znalazłem ten temat, więc to było tak, to za chwileczkę znajdę. To w ogóle taka ciekawostka, że bo mówimy o tych dużo, o tych komputerach, to jest cytat Gosi Frasner, na Twitterze możecie ją znaleźć, Gosia Frasner, on to bardzo dobry, to możemy nawet ją spróbować zaprosić, zresztą kiedyś mieliśmy, nawet był taki plan, to jest taka ambasadorka cyfrowa przy EU, dziennikarka Cyberdefense 24, naprawdę bardzo mądra kobieta, wiedząca bardzo dużo o bezpieczeństwie, więc myślę, że w ogóle...
Gosiu, to czuję się zaproszona, będziemy
tak,
się odzywać.
W ogóle, tak, więc, ale podsumowując te roboty na razie, wiesz, chciałbym zadać pytanie, ale oczywiście czytałaś tematy, więc to w ogóle zadziwiło mnie. W internecie 61,5% ruchu jest generowane przez roboty, przez automaty. Tylko my jako ludzkość, ludzie na całym świecie, te kilka miliardów ludzi, tam kilkanaście, generujemy tylko 30, niecałe 40% ruchu w internecie, a resztę za nas ogarniają roboty. Czyli wiecie, my już jesteśmy na straconej pozycji.
Tak, jesteśmy 60, 70 do 30. 70, no dobra, powiedzmy, że nie, jeszcze 60, mamy 40.
60 do 40. No, ale to wiecie, to już jest nasz mniejszość, już po prostu... No, świadom, jakiś tam, wiesz, jakiś Skynet może nas zacząć opanowywać powoli. I...
Ale wiesz co, zaczynamy się bronić. Nie ma tego tematu
na liście.
Na liście, ale nie wiem, czy czytałeś. Niemiecki minister finansów powiedział, że on absolutnie nie wchodzi w dyskusję na temat tego, co podjął, jaką decyzję podjął Parlament Europejski a propos tego, że od 2035 roku nie będzie produkcji samochodów spalinowych.
35.
Tak. Teraz mają się wypowiedzieć kraje. No
tak, poszczególne kraje. Bo to...
I Niemcy powiedzieli nein, schluss, nein, nie ma opcji, nie chcemy. Chcą być dalej, wiesz, liderem elektromobilności, ale chcą też zostawić sobie furtkę. I to jest fajny most do rozmowy o tym, że jednak analogowy świat jest jeszcze nam potrzebny.
Tak, a to...
Widać go na przykład przy samochodach. Ja ostatnio byłam w Toruniu na 20. zlocie klubu zabytkowych Mercedesów Polska. To jest jedyny taki klub w Polsce, który dostał, wiesz, zgodę na to, żeby się gromadzić, bo jest kilka nieformalnych jeszcze. I ci ludzie przyjeżdżali do Torunia z samochodami, słuchaj, z 34, 36, 38 roku, samochodami powojennymi. Nieprawdopodobne jest...
I to ja szanuję. To naprawdę totalnie szanuję, że takie samochody są, ale...
Tam nie ma niczego. Tam jest kierownica, cztery koła, masz, wiesz...
Tak, to dokładnie jak w Ładzie, która jest produkowana w chwili obecnej w Rosji. Bo to w ogóle to taka ciekawostka, że właśnie, że ta Łada nowa, która jest produkowana w Rosji, już po tym, jak są sankcje i brakuje im podzespołów elektronicznych głównie, nie posiada, nazywa się pięknie, Łada Granata Classic 2022, śliczna nazwa, i nie ma ABS-u, nie ma ESP, nie ma nawigacji, nie ma pasów bezpieczeństwa, nie ma poduszek powietrznych i spełnia normę emisji tylko Euro 2.
Jesteśmy przy Euro 6, tak,
czyli, witajcie w 1900...
32.
Nie, no, 1980 mniej więcej, jakoś
dzień
tak.
Dobry. Dzień dobry.
Więc jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje takiej analogowej motoryzacji, to zapraszam do Rosji, niech sobie kupi taką Ładę.
Słuchaj, ale samochód wygląda całkiem ładnie, no, cały plastikowy.
Cały tak, ale wiesz jak to jest z tymi samochodami, z tym produkcją samochodów spalinowych. Oni mówią o tym, że zakażą, że Unia Europejska chce zakazać produkcji samochodów z napędem spalinowym w 2035 roku. Kurczę, a producenci samochodów, na przykład Volvo, mówią, my to w 2030 już przestajemy produkować, a inni producenci mówią, no my to tak 2027 się już przemierzaliśmy, żeby przestać produkować, więc ja myślę, że to poleci taką lawiną, że ta regulacja nie do końca będzie nam potrzebna, bo rynek zweryfikuje to wcześniej.
Typu... No moim zdaniem jest miejsce na jedno i na drugie. I myślę, że kilka krajów europejskich się, wiesz, opowie przeciwko. Jestem ciekawa, jak zachowa się Polska. Przeciwko,
no,
w sensie...
podobno temat Izery umarł zupełnie.
No właśnie, wiesz, że mi o to chodziło po głowie. Sama byłam ciekawa, co tam się zadziało.
No, podobno
znaczy, jesteśmy producentami samochodów, tak? Więc robimy podzespoły.
Bardzo dużo, dokładnie tak. Ten rynek jest bardzo skomplikowany samochodowo. On ma wiele zależności. zależności. To też pokazuje, że nie, chociażby właśnie ten temat tej Łady, że Rosja odcięta od zewnętrznych dostawców, no po prostu nie jest w stanie produkować nowoczesnego samochodu, więc to te rynki są po prostu bardzo powiązane. I ja myślę osobiście, że ta regulacja nie jest jakoś bardzo potrzebna. Typu, że rynek sam się dereguluje i po prostu samochody elektryczne będą tańsze, będą sprawniejsze. Ostatnio z kimś się pokłóciłem nawet odnośnie tego, BMW pokazało nową M3, pierwszy raz w nadwoziu kombi i ja napisałem, że śliczny samochód, bardzo fajnie, tylko dlaczego to nie elektryk? No ktoś tam, bardzo dobrze, to nie elektryk. No więc odpisałem, ale poczekaj, bardzo dobrze, ale z jakiego powodu bardzo dobrze? Z takiego, bo przecież samochód elektryczny może być tańszy, bo chociażby w przypadku BMW M spalinowego i elektrycznego, tak akurat to elektryczne jest tańsze, ma lepsze osiągi, jest lepiej wyważony, bo możesz go lepiej wyważyć, bo masz bardzo lekkie silniki na jednej i drugiej osi i ciężką baterię, więc lepiej wyważony, nie ma, nie da się wyważyć.
Nie jest środek
ciężkości. Tak, jeżeli samochód nie ma centralnie umieszczonego silnika, jak jakieś Ferrari albo Lambo, no to się nie da go dobrze, tak dobrze wyważyć, jak elektryka.
I jest ciężki.
Też nie tak bardzo dużo cięższy, trochę cięższy, ale nie emituje hałasu. Nie emituje spalin, nie emituje pyłu z klocków hamulcowych, bo w mieście hamujesz rekuperacją, więc odzyskujesz od razu energię. I zapytałem się, powiedz mi tego chłopaka, co tobą kieruje, że napisałeś mi, że bardzo dobrze, że nie.
Nie wiedza.
Czy mówię, nie wiem, może wspieranie rządów totalitarnych, bo wiadomo, że ropa jest wydobywana w większości krajów, które mają rządy, to jakieś tam różnego rodzaju totalitarne. Odpowiedział mi tak, jednym słowem. Chyba nie znalazł faktycznie lepszych argumentów.
Może sobie, wiesz, pomyślał, że doczyta, przemyśli temat i może wrócić z jakąś inną refleksją. A propos, właśnie, słuchajcie, jeśli chcecie poznać elektryki i chcecie na przykład przejechać się takim elektrycznym samochodem, to w sobotę,
tak.
Na torze w Modlinie jest fajny event.
Mówiliśmy o nim już, trzeba przypomnieć, oczywiście.
EV Experience. Ale wiesz co, to tam jest jeszcze taka duża druga
nazwa. Bo to jest EV Experience, ale ja ją powiem.
Powered by Solution.
Tak. Powiem ją dlatego, że to jest główny sponsor tej imprezy. To jest EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław, czyli producent baterii. Tak, i Dagmara będziesz go prowadziła z tego, co kojarzę zupełnie. A ja będę jednym tam z prelegentów.
Tak, będziemy sobie rozmawiać na ten temat, ale to wy, bo to jest właśnie to, że my testujemy takie samochody, wiemy, jak one się zachowują, wiemy, jak się nimi posługiwać, na ile wystarczy bateria. Ja nie pamiętam, kiedy ładowałam samochód elektryczny, który testowałam, przysięgam, jak tu siedzę, niech mi szlak trafi, jeśli nie jest inaczej. W tym tygodniu prawdopodobnie będę musiała naładować, bo jeżdżę EV6 od Kia. I powiem wam, że on ma niezły zasięg, ten samochód, natomiast ja się wybieram troszeczkę dalej niż zasięg tego samochodu pozwala. Więc będę musiała go naładować, no ale to też sprawdzę i opowiem wam w przyszłości, pewnie w przyszłym odcinku. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest taka, że wiesz co, kurczę, to jest właśnie to miejsce, w którym to wy będziecie mogli sobie sprawdzić, jak ten samochód się zachowuje.
Tak, bo to w ogóle bardzo fajny event, bo tak naprawdę tam będzie bardzo dużo samochodów. Będą samochody, którymi nawet my nie jeździliśmy jeszcze.
Chociażby Aria,
dokładnie tak. Ja nie jeździłem Meganką E-Tech, tylko siedziałem w niej, więc będzie Meganka E-Tech, bardzo fajny samochód. Więc będzie naprawdę dużo samochodów, którymi może będzie móc pojeździć, przychodzicie w jedno miejsce, płacicie bilet, on kosztuje 99 zł.
Są zniżki.
Są zniżki. Ja załączę w odpisie odcinka kod zniżkowy, który daje 50% zniżki na ten bilet.
I dzieciaki mogą wchodzić za darmo.
Dzieci do 16 roku życia, chyba nawet do 16 roku życia. I na miejscu zapisujemy się już na jazdy i możemy, pewnie będą jakieś tam kolejki, bo event jest dwudniowy, piątek i sobota, ale w piątek was nie zapraszamy, bo piątek jest eventem branżowym B2B i tam są tylko zaproszeni goście z różnych firm, ale w sobotę serdecznie zapraszamy. Mówię, ja będę chyba koło 14, tak. Jakoś tak, więc jakbyście...
W takim bloku, tak. Który też bardzo fajnie wam otworzy głowy na elektromobilność.
Gdybyście chcieli przebić piątkę Dagmarze albo mi, to spoko.
Zapraszamy. Możecie. Zapraszamy, będzie fajnie.
Tak, ale nie to, żebyśmy już kończyli odcinek, bo coś tam chyba jeszcze nam zostało, jakiś temat, ale... Na pewno jakby chciałem podkreślić to właśnie, że no, te samochody elektryczne, one same się pojawią w naszym życiu, bo nie mają innego wyjścia, bo po prostu będą tańsze w produkcji, będą łatwiej dostępne. Wiesz, jak to się zmienia w głowach, jak ceny paliwa pozmieniały? jestem ciutkę znany z tego, że ujeżdżę tymi samochodami elektrycznymi, wśród moich znajomych też. Byłem teraz w weekend w chałupach. Była tam kilka rodzin, chyba z 5-6 rodzin, które tam razem imprezowaliśmy, były rodziny, dzieci, przyjaciół, jakichś tam znajomych. I siedzimy na plaży i dwóch facetów do mnie z tych kolegów moich, bo to są ludzie, których spotykam tylko w wakacje w chałupach, tak naprawdę. Podchodzili do mnie, ty powiedz mi, to jaki ten samochód elektryczny kupić, a to jaki samochód, bo jednak chyba tutaj zmieniamy na elektryczny. Dwa dni temu dzwoni do mnie mój bardzo dobry przyjaciel Patryk i mówi, on ma dużą firmę deweloperską, mówi, ty, nie mam już siły tankować tych samochodów tym ludziom, muszę kupić elektryki, powiedz mi, bo muszę wymienić 10 samochodów, teraz kończą mi się leasingi, muszę 10 samochodów na elektryczne wymienić.
Jakie?
Tak, jaki samochód kupić? Poleciłem mu Hyundai Kona i chyba faktycznie kupią te Kony.
Jesteś influencerem, który sprzedaje samochody elektryczne. Tak, i takim influencerom przybijam piątkę.
Czyli ci ludzie zaczynają się pytać o te samochody elektryczne i zaczynają je rozważać. Koleżanka ostatnio, która architektka, nasza znajoma, dzwoni do mnie i mówi, ty wiesz co, bo mam taki, właśnie tutaj oddaję leasing i chyba dojeżdżenie takiego po mieście do klientów, to mi wystarczy elektryczny. To powiedz mi, jaki samochód elektryczny kupić. Akurat jej poleciłem i ona chyba zdecydowała się, przynajmniej poszła na jazdy, poleciłem jej Volvo XC40, biorąc pod uwagę to, jakie ma potrzeby, albo XC40, albo ID czwórkę, więc powiedziała, że pójdzie, przejedzie się, umówiła się, mówi, napisałem następnego dnia, że umówiła się właśnie na jazdę ID czwórką. Więc ci ludzie zaczynają się naprawdę interesować samochodami, a jeżeli zaczynają się interesować nimi ludzie, zaczynają się interesować firmy, to po prostu to przejdzie samo siebie i moim zdaniem są takie przestrzenie, gdzie będzie bardzo ciężko wdrożyć w pełni elektryczne samochody, takie elektryczne w stylu jeżdżące na baterie. To są, takie miejsce, którym przychodzi do głowy, to jest w sumie jedno, tak największe, to są długodystansowe ciężarówki.
Oj tak, tutaj będzie problem. Chociaż wiesz co, no przecież wyprodukowano już samolot, który lata na baterie, nie?
Tak, ale to jest bardzo prototypowa rzecz, on tam ma bardzo niski...
Co tu się dzieje? Jesteśmy w radiu, to tylko tak dodam i słychać, nie wiem, czy w mikrofon wchodzi, pewnie nie. Ale...
Myślę, że to nie wejdzie w mikrofon, ale, jakąś muzykę.
Ale ktoś w zdecydowanie...
Wiesz, ciężarówki długodystansowe, one potrafią mieć baki takie, które starczają na 6000 kilometrów przebiegu na jednym tankowaniu. Mhm. Po to, żeby ktoś, kto wyjeżdża z bazy w Polsce, zatankował samochód w Polsce, pojechał z Polski do Francji i wrócił bez tankowania. I te samochody robią bardzo duże przebiegi i tam pewnie będzie problematyczne wdrożenie napędu bateryjnego, ale jak i mówię, ja nigdy nie byłem przeciwnikiem wodoru, jestem przeciwnikiem wodoru w samochodach osobowych, to jest doskonałe miejsce na wodór, czyli właśnie ciężarówki długodystansowe. I myślę, że tak to, które właśnie mogą tego wodoru zatankować dużo, dla nich nie ma problemu, że tych stacji wodorowych jest mało, bo one mogą przejechać 1000 kilometrów bez zatrzymywania się, podjechać do kolejnej stacji, która gdzieś tam po 1000 kilometrów będzie i myślę, że tam jest przestrzeń na wodór.
Fajny temat. Kończący, czy...
No chyba, że masz coś do dodania jeszcze.
Wiesz co, letni przegląd teatru dramatycznego wchodzi w lipcu, więc jeśli macie jakieś zaległości, jeśli chodzi o ten teatr, to zapraszam. Teraz bardzo dużo premier teatralnych w ten weekend, więc tutaj i Kraków, Stary Teatr ma super premierę i w Poznaniu jest premiera trochę kontrowersyjna, więc nie wiem, czy polecać. I na Wybrzeżu jest mnóstwo rzeczy do obejrzenia. I to takich mniejszych, lżejszych i trochę bardziej poważnych, więc dla każdego coś się znajdzie. Celowo nie mówię o tytułach, bo myślę sobie, że możecie to sprawdzić sami. Natomiast my do was wracamy kiedy?
No właśnie, nie wiem. To jest to, że nie wiem, bo ja udaję się na dwutygodniowy ponad urlop w poniedziałek, więc ja będę proponował, żebyśmy nagrali coś zdalnie, że ja wezmę swój jakiś tam mały rejestrator i ty masz może swój i może się uda coś zarejestrować i nagrać zdalnie, więc postaram się, żeby w ciągu tych dwóch tygodni przynajmniej z jeden odcinek się ukazał podcastu.
Ty weź i odpocznij.
Ale tak, ale odpoczywać można, ale odpoczywać można też, odpoczywanie w pracy również się liczy. No tak, i odpoczywanie pracy, po prostu, ja po prostu mówię, że nie mogę się odciąć ja zupełnie od pracy. Bo, mam
bo taką, jesteś pracoholikiem i to wszyscy wiemy.
Bo mam taką pracę, że nie mogę po prostu się zupełnie odciąć. Więc chociaż naprawdę dzisiaj też już poczyniłem kilka kroków, żeby tej pracy jednak mniej mieć na tych wakacjach. Ale będę tam miał internet i w ogóle, więc różnica czasowa też jest tylko 6-godzinna, więc da się złapać gdzieś tam okienko czasowe, żeby
skorzystać ze słońca, z innego klimatu.
Ale słońce to jest w Warszawie.
No ja wiem, ale tam jest inny klimat.
Tak, tam to słońce
inny
lepiej chodzi.
Klimat, weź sobie deskę, popływaj chłopaku, wyluzuj
się. Taki jest plan. Ale postaram się zrobić tak, żeby jeden odcinek podcastu się ukazał.
Wariat.
Dzięki.
I ściskamy was mocno.
Trzymajcie się.
Chciałam powiedzieć wesołych świąt. Dobrego wypoczynku.
Tak,
pa.
I widzimy się, jeżeli będziecie chcieli, na EV Experience w sobotę. Kod jest w opisie odcinka, który daje zniżkę 50%.
Tech Love. Z miłości do technologii.